Gościem Radia Gdańsk jest Piotr Semka, dziennikarz, publicysta, autor m.in. biografii Lecha Kaczyńskiego, obecnie publikujący...
I Lecha Wałęs.
To rzeczy. W drugiej połowie, a tutaj jeszcze czytam, co mam napisane, lat 80. był związany z ruchem podziemnej Solidarności, współautor książki Piątka Ósemki, a rozmawia Andrzej Urbański.
I Gdańszczanie.
Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, dzień dobry.
Można by tak wymieniać jeszcze pewnie długo, ale ja zacznę od tej piątki.
No właśnie, wszyscy mnie pytają, czy temat coś wspólnego z piątką Morawieckiego.
Ale czy pan, no właśnie, czy przewidywaliście, jak pisaliście tę książkę?
Była taka książka, była taka audycja Piątka Ósemki kiedyś dawno w telewizji familijnej. I wpadło mi to do głowy po tym, jak skończyłem pięćdziesiątkę.
Czyli tu jest ta piątka ukryta.
Piątka, pięć dekad życia. No i teraz piątka Morawieckiego, potem Kaczyńskiego, no i wszyscy mówią, a no tak, oczywiście.
I nasz autor i gość uznał, że czas na małe podsumowanie. Czy to jest...
Nie, ja po prostu powiem szczerze, wiele rzeczy już zacząłem zapominać. Spotykałem ludzi z liceum, którzy mi opowiadali jakieś fantastyczne historii. Ja szczerze mówiąc tak średnio pamiętałem, bo myślałem sobie, no to jak teraz już wielu rzeczy nie pamiętam, no to za 10 albo za 15 lat będę pamiętał jeszcze mniej.
Ale
no.
Ta książka jest bardzo obszerna i tutaj jest bardzo dużo faktów takich, o których można by zapomnieć, a jednak się znalazły.
No, dzięki tej formule piątka ósemki mogę za 10 lat zrobić szóstkę ósemki, potem ósemkę, potem dziewiątkę, potem dziesiątkę, jedenastkę, może nawet dwunastkę.
Jan Chlebowicz przeprowadził ten wywiad.
Wszystko się zaczęło od tego, że Janek Chlebowicz pisał książkę o opozycji w Trójmiejskiej. No i zainteresował się trzecim liceum ogólnokształcącym.
Które kończyliście obydwoje, tylko w innym czasie.
No tak, tak. I zrobiliśmy bardzo długi wywiad, moim zdaniem bardzo fajny, wspominający te wszystkie tamte... No ale do książki, która była o wszystkich szkołach, no nie mogło być to polówce pół książki, wyszło bardzo dużo tego wywiadu. Bardzo nam się obu spodobał. No i tak podrapaliśmy się w głowę, no i stwierdziliśmy, no to może pójść dalej, co było dalej. No i tak powoli przesuwaliśmy te wspomnienia, aż doszliśmy do naszych czasów.
Bardzo dużo ciekawych tych wspomnień się znalazło, ale jest też bardzo interesująca historia rodziny pana.
No, rodziny, która z Gdańskiem... Gdańskiem dokładnie, ponieważ mój dziadek, choć wilnianin, ale...
Czyli Gdańsk i Kresy. To dwa takie...
No tak, właśnie, bo w obu częściach ze strony mamy i ze strony taty był taki, ten wątki się kresowe, bo dziadek był z Wilna, ale już w okresie międzywojennym współpracował z Komisariatem Rzeczpospolitej w Wolnym Mieście Gdańsku, a potem już był oficerem w Gdyni. Moja babcia mieszkała w kamienicy przez 10 lutego, a moja mama chodziła do podstawówki, tej, którą niedawno zamknięto, się dowiedziałem. A szkoda. Przy 10 lutego z kolei dziadek był z okolic Malborka. Jego rodzina, do dzisiaj moja rodzina mieszka w Piekle, czyli to jest...
Bardzo ciekawe miejsce koło Malborka, Sztumu,
tak,
to jest to piekło.
Tak, tak, tak. Nazwa, która zawsze wywołuje niemiłe zdziwienie. Jak mówię, że moja rodzina pochodzi z piekła. A dziadek kończył w 1917 roku, wiosną, kończył gimnazjum w Malborku. Do dzisiaj stoi to gimnazjum. To było królewskie i cesarskie gimnazjum.
Dużo ciekawostek tam państwo znajdziecie z życia i to jest takie trochę odkrycie.
No to jest
trochę takie odkrycie siebie w tej książce.
To ja opowiadam o Gdańsku tych lat 80. trochę na taki, no zawsze tak jest, jak ktoś opuszcza Gdańsk, to potem ten Gdańsk prześladuje, trochę tak było z Ginterem Grasem, nie porównuje się, broń Boże, bo zaraz jakiś złośliwiec powie, że się porównuje. Nie, nie porównuje się. Natomiast faktem jest, że czasami w Warszawie tęsknota do Gdańska mnie strasznie gryzie. No i opisałem ten Gdańsk takim, jakim go pamiętam. To znaczy od tych lat 70. do 91. roku, kiedy niestety już na stałe opuściłem Gdańsk z prostego powodu. Znaczy wtedy już było to 6 miesięcy po wyjeździe Lecha Wałęsy na prezydenta do Warszawy i stwierdziłem, że jeśli chcę pisać o wielkiej polityce, muszę się przenieść do Warszawy.
Powiedzieć o nim, że to człowiek, instytucja, to za mało. Przenikliwy, uważny obserwator polityki, doskonały analityk, publicysta.
Nie, to ja zatykam uszy w ogóle.
Chwilkę jeszcze, proszę. Kto chce zrozumieć Polskę, tę współczesną i dawno, musi go czytać i słuchać. Tak Paweł Lisicki o panu powiedział.
Nie będę komentował. Bardzo czy ta książka, znaczy powiem tak, czy miłe słowa, dziękuję za nie bardzo, a komentować nie.
Ale no właśnie, ale na co dzień słyszymy Piotra Semkę, który komentuje jednak tą rzeczywistość. Czy lepiej opisywać historię, czy lepiej opisywać tą rzeczywistość aktualną?
A, to zależy. Każdy, kto się tym zajmuje, no, gdy już mija połowa życia, a tak naprawdę 50 to jest raczej już. No tak gdzieś 3/4.
Bo niektórzy mogą mówić, że to jakieś rozliczenie z życiem dotychczasowym.
Trochę też tak, tak. No, ja przede wszystkim chciałem, żeby zrozumiano, jak ciężką drogę trzeba było przejść, szczególnie po prawej stronie. No oczywiście są natychmiast ci z lewej mówią, o Jezu, no już użalanie się, czy, panie redaktorze, trzeba mieć twardą skórę i tak dalej.
No, ale Piotr Semka chyba miał twardą skórę, radził sobie w różnych momentach, to jest nawet tych najtrudniejszych.
To tak jak w Chorwacji, nie wiem, czy pan wie, w Chorwacji nad morzem są takie wąskie drogi, tuż nad takimi przepaściami, a na dole morze.
Czyli to no życie było...
Jechałem taksówką i ten chorwacki taksówkarz mówi, my chorwaccy taksówkarze to jesteśmy najlepszymi kierowcami na świecie. A trochę zdziwione mówię, a dlaczego? Ponieważ ci, którzy nie byli najlepszymi, to już dawno pospadali do przepaści. Więc to jest troszeczkę tak, że rzeczywiście, że było bardziej pod górkę, ale nie ma ryzyka, nie ma zabawy. No.
Świadectwo dziennikarza intelektualisty, mówi Krzysztof Skowroński, który poznał kulisy zdarzeń bohaterów ostatniej dekady komunizmu i dwudziestolecia. Polecam młodym dla wiedzy, starszym dla szczegółu, wszystkim dla przyjemności. Czy to jest książka dla kogo napisana tak naprawdę? Dla młodego pokolenia? No bo Jan Chlebowicz jest...
Dlatego ja specjalnie zależało mi, żeby to Janek przeprowadzał tę rozmowę. Bo Janek pytał o to, czego to jego pokolenie nie bardzo rozumiało w tym, co robiło poprzednie pokolenie. To zresztą powoduje oczywiście, ma swoje konsekwencje, bo iluś ludzi z mojego pokolenia mówi, no dlaczego ten Janek nie zapytał cię o to, nie zapytał cię, jak mówię, kochani, dlatego, że książka Wywiad Rzeka jest właśnie partnerskim przedsięwzięciem rozmawiającego z wywiadowanym, że ja oddaję się na wyczucie rozmówcy, który prowadzi wywiad, i odpowiadam na to, co jego interesuje. Jakbym wziął kogoś, kto pamięta te wydarzenia, to być może bardziej omawialibyśmy wiele innych szczegółów, ale młodsi, no, nie byłoby to czytelne dla młodszych czytelników. No, ja na zasadzie, ja w ogóle taką tradycję swoją polityczną wywodzę z ruchu Młodej Polski, kto to dzisiaj pamięta w Gdańsku. To jest zresztą bardzo charakterystyczne, że w tym roku jest 40. rocznica powstania Ruchu Młodego i Polski, który dla tego miasta zrobił gigantyczną.
W tym roku jest bardzo dużo rocznic, ale no między innymi
właśnie,
ta właśnie.
Tak, ale jakoś nie słyszę, chyba, żeby specjalnie.
Chyba właśnie nikt o tym nie
i tak
mówi.
Dalej. To
może
się
jeszcze
się rozmyło. No i ja trochę to taki, znaczy oczywiście są o wiele bardziej utytułowani i bardziej mający podstawy do tego, żeby tą tradycję jak gdyby no, piastować. No, Aleksander Hall, Grzelak, Maciej Grzywaczewski, gdyby mam swoją świadomość skali. Natomiast ja z tego EMP zawsze wyniosłem taki zawsze bardzo silny imperatyw, żeby jeżeli dużo, no jak w Biblii, dużo darmo dostałeś, darmo oddawaj innym. To znaczy, że przez pierwszą połowę życia tworzysz coś, a potem przez drugą, to co uważasz za ważne, cenne, stara się przekazać kolejnemu pokoleniu, bo nikt inny za ciebie tego nie zrobi. To są słowa, które mówił mi Sławomir Czarlewski, który był szefem mojego kółka samokształceniowego, które się zbierało w piwnicy parafii Świętej Brygidy w latach w 81 roku. Po 13 grudnia Sławek Czarlewski utknął w Brukseli i już nie wrócił. A ja sobie te jego słowa zawsze bardzo zapamiętałem. To jest w ogóle zawsze takie bardzo charakterystyczne, że bardzo często w ogóle ja spotkałem go potem po latach, on w ogóle już tego nie pamiętał na przykład. Więc to też jest zawsze, to jest ciekawe, jak różne rzeczy zostają w uchu kogoś, kto ma, wówczas miałem 15 lat.
W książce pojawia się bardzo wiele nazwisk. Niektóre śladowo, niektóre są zdecydowanie w większej ilości się pojawiają, ale są i bracia Kurscy, jest i Donald Tusk, jest
no,
i Wałęsa.
Jest rodzeństwo Przemysława i Radka Kryszka.
Jest wiele nazwisk dzisiaj z pierwszych stron gazet. Czy któreś są jakieś wyjątkowe dla pana?
No, ja zawsze wspominam z ogromną taką sentymentem takie specyficzne domy opozycyjne, takie, które pełniły rolę. Dzisiaj tego chyba nie ma. To znaczy, to były miejsca, do których przychodziło się, można było znaleźć ciekawą książkę, dowiedzieć się jakiejś ważnej informacji, wpaść w ogóle, czasami wypić herbaty. To były panie domu, które gotowały hektolitry kawy. To było, gospodarze musieli mieć święta. Więc ja jak gdyby takie trzy takie domy pamiętam. To właśnie był dom państwa Kurskich, z którego wodzi się Jacek i Jarek. To jest właśnie dom braci Kryszków. I to jest dom pani Wojciechowicz, której syn jest teraz też bardzo aktywny politycznie. I ten dom pani Wojciechowicz, pamiętam, był na tyłach Długiego Targu. To było takie miejsce, w którym mieściła się jednocześnie agencja SIS, czyli Solidarnościowa. Teraz nie potrafię tego skrótu sobie co to było?
Może
serwis informacyjny Solidarności. O. I to były te domy takie, które właśnie nikt tego świata nie opisał. Takich domów opozycyjnych, do których się wpadało, w których spędzało się bardzo duży czas, w których się dyskutowało o książkach, w których się dyskusja potrafiła toczyć o jakimś filmie przez parę godzin, której gospodynie gotowały jakieś gary bigosu. Pani Wojciechowicz robiła przezacnej jakości kołduny. O, to pamiętam. No i to były osoby, które wtedy w dużym stopniu zastępowały rodzinę.
Czy stąd się wzięła ta pierwsza książka, którą 3 lata temu pan popełnił? Nie piątka ósemki, tylko Semka gotuje? Tak mówiąc o kulinariach, jak pan wspomina o tym?
A, tu dotyka pan delikatnego momentu.
Nie chcę tego
temat
ciągnąć,
w ogóle zamknąłem, napisałem tą książkę od tego czasu już w ogóle stałem się o jedzeniu, nie? Bo to jest trochę tak, jakby alkoholik opisywał gatunki whisky. Więc
no dobrze, to nie mówmy o jedzeniu, ale pojawiła się
tak. Niezręczny dla mnie.
Rozumiem. Pamiętaj, żeby trzymać się dwóch zasad. Nie wmawiaj sobie, że grupa konspiracyjna to grupa przyjaciół. W razie wsypy SB bardzo łatwo udowodni ci, że przyjaciel cię zdradził. Po drugie, nigdy nie konspiruj.
Nie, że przyjaciel cię zdradził, a wtedy
możesz czuć rozgoryczenie.
Możesz pęknąć.
No, tak? Doskonale pan to pamięta. Po drugie, nigdy nie konspiruj z przekonania, że robisz to dla zbawienia innych ludzi.
Bo jak się przekonasz, że ludzie mają cię gdzieś, wtedy się też rozszerzujesz i możesz...
Rozumiem, że rozszyfrował pan to zdanie i pamięta pan, kto to powiedział.
No to był świętej pamięci ojciec Jerzy Leopold Semka, który w czasie wojny był w AK i który był bardzo dobrym obserwatorem. Ja ojcu nie opowiadałem nic, ale ojciec widział, zniósł to. Dzisiaj dopiero mogę się domyślać, w jak wielkim stopniu sam zostałem ojcem i wiem, ile zdrowia kosztuje rodziców troska o swoje dzieci. Więc jak pomyślę, moja mama już wtedy nie żyła, moja mama zmarła dosyć szybko, w 80 roku, więc tata przez te lata stanu wojennego na pewno wiele razy musiał się o mnie martwić. Byłem zatrzymywany, miałem rewizję. No i Bóg jeden raczy wiedzieć, jak ile wysiłku wymagało martwienie się, więc chciałbym tą książką także mojemu tacie podziękować.
Fascynująca opowieść o czasach całkiem niedawnych, ale już bardzo często fałszowanych. Piotr Semka przypomina, jak było, to powiedział Michał Karnowski. Tak wiele fałszerstw pan odkrył i tej książce pokazał?
Nie, znaczy, wie pan, no, teraz w zeszły poniedziałek w Gdańsku spotkali się prezydenci miast, zapowiadając obchody 4 czerwca. No i biorę gazetę i czytam: protestujemy przeciwko zafałszowanej wizji tamtych wydarzeń. Co to znaczy zafałszowane? Co, jest jakaś jedna święta wersja? Ja też byłem uczestniczyłem tych wydarzeń. Mam prawo do swojej wersji. Jak ja słyszę to już widzę, że ktoś zacznie pilnować, jaka jest jedna święta wersja. Różne są. Na ten temat musi być dyskusja. Więc ja w swojej książce napisałem, jak ja pamiętałem także te wydarzenia. W tym sensie ta książka też zbiega się oczywiście z 30. 4 czerwca.
No właśnie, tym kończycie książkę i to sformułowanie. Dwa duże testy wyborcze w tym roku nas czekają. Między innymi ale rocznica 4 czerwca to co za
to
chwilę.
To będzie też oczywiście spór. Ja tylko mam nadzieję, że będzie można prezentować różne opinie na temat tego. Pamiętam dobrze, jak w roku 2009 pytałem ówczesnego szefa Europejskiego Centrum Solidarności ojca Ziębę, czy w ekspozycji stałej będą przedstawione argumenty ludzi, którzy byli przeciwko okrągłemu stołowi. I on mi powiedział, tak, oczywiście. Do dzisiaj to się nie zdarzyło, więc nie mam pewności, czy tak będzie. Ja, żeby było jasne, ja akurat uznawałem okrągły stół za coś, czego się nie da obejść, ale nigdy w najgorszych snach nie przypuszczałem, że część działaczy solidarnościowych uzna to za jakąś nieformalną umowę, która na przykład generał Jaruzelskiemu zapewni bezkarność do końca życia.
Książka kończy, można powiedzieć, takim zagadnieniem, które przed nami, ale też pozwala to domniemywać, że będzie dalszy ciąg.
No ja na pewno...
Bo 2019 rok to jest ten rok wyborczy, dwa duże testy wyborcze i tutaj pan króciutko odpowiada, jak pan prognozuje.
Nie będę wchodził w to. Natomiast uświadomił pan, że jednak muszę jeszcze jedną książkę chyba napisać o Gdańsku, bo teraz niedawno dzisiaj rozmawiałem z Jarosławem Zalesińskim, dyrektorem Muzeum Wojewódzkiej Biblioteki i to sobie uświadomiłem, że muszę kiedyś spłacić dług takim autorom gdańskim jak Edgar Milewski, jak Franciszek Fenikowski i pan Januszajtis, że ta ogromna miłość do Gdańska nie okrzepłaby, gdyby nie książki tych autorów. To jest coś, co też nikt jak gdyby dobrze nie opisał, tego fenomenu próby stworzenia polskiego miłości do Gdańska w latach 50., 60., 70. Ja się wychowałem na takich, na przykład były takie pigułki ze starej apteki w Dzienniku Bałtyckim taka. Ja to pamiętam, czytałem ogromnym zainteresowaniem, mimo że miałem chyba 11 czy 12 lat. Pamiętam dobrze taką książeczkę z uśmiechem przez Gdańsk, listowaną przez pana Jujkę, pana właśnie Janusza Itisa. Pamiętam właśnie śladami gdańskich uliczek Edgara Milewskiego. Pamiętam te książki takie, dziejące się w czasach Zygmunta Augusta, Baszta Trzy Korony, Franciszka Fenikowskiego. No to jest wszystko coś, ja czuję się dłużnikiem tych ludzi, to znaczy uważam, że tą pracę, którą oni wtedy wykonali, tak samo jak ci, którzy odbudowali Gdańsk, to nie zostało jeszcze odpowiednio jakoś, nie znalazło swojego autora, który by to wszystko opisał.
Czyli ciąg dalszy nastąpi, a jeśli ktoś z Państwa będzie chciał dzisiaj spotkać się z Piotrem Semką i Janem Chlebowiczem, to zapraszamy do muzeum, do sali BHP w Stoczni Gdańskiej na godzinę 18.
Ulica Jerzego Popiełuszki.
Ulica Jerzego
Starzy gdańszczanie to wiedzą, że co to było, a dzisiaj to jest pojedynczy taka hala otoczona autostradami. No,
no i po to są właśnie książki, żeby je czytać i dowiadywać się. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.